Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Rockefeller Controlling the Game Jacoba Nordangorda jest publicystyczno-historycznym śledztwem dotyczącym wpływu rodziny Rockefellerów i powiązanych z nią fundacji na kształtowanie debaty o klimacie, nauce oraz polityce publicznej. Autor wychodzi od pozornego paradoksu. Jak dynastia zbudowana wokół Standard Oil mogła z czasem stać się znaczącym sponsorem badań środowiskowych i działań klimatycznych? Nordangord śledzi tę historię od początków potęgi przemysłowej rodziny przez działalność Fundacji Rockefellera, aż po okres po porozumieniu paryskim i język czwartej rewolucji przemysłowej. Nie jest to neutralna historia instytucji filantropijnej. Autor przedstawia interpretację krytyczną, według której finansowanie nauki, inicjatyw społecznych i idei przyszłości może równocześnie służyć budowaniu długofalowego wpływu. Książka obejmuje również medycynę, rolnictwo, planowanie rodziny, sztukę, architekturę, nauki behawioralne, technologie informacyjne i geopolitykę. Jej celem jest skłonienie czytelnika do badania relacji między kapitałem, wiedzą, instytucjami publicznymi oraz programami globalnej zmiany. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, paradoks naftowej dynastii wspierającej badania klimatyczne. Punktem wyjścia książki jest napięcie między historycznym źródłem fortuny Rockefellerów a późniejszym zaangażowaniem rodziny w sprawy środowiskowe. Standard Oil stał się symbolem wielkiej gospodarki opartej na ropie. Natomiast fundacje związane z rodziną finansowały badania i inicjatywy odnoszące się do klimatu oraz ochrony środowiska. Nordangor traktuje ten fakt nie jako prostą zmianę poglądów, lecz jako problem wymagający wyjaśnienia. Pyta, w jaki sposób podmioty o ogromnych zasobach mogą uczestniczyć w definiowaniu zagrożeń, priorytetów badawczych i dopuszczalnych odpowiedzi politycznych. To ważne rozróżnienie. Finansowanie badań nie musi oznaczać bezpośredniego sterowania ich rezultatami, ale może wpływać na to, które pytania dostają środki, jakie instytucje zyskują rangę i które rozwiązania są rozwijane. Autor przedstawia swoją interpretację jako krytykę koncentracji wpływu w rękach prywatnych fundatorów. Czytelnik powinien jednak odróżniać udokumentowane związki finansowe i instytucjonalne od dalej idących wniosków o intencjach. Najcenniejsza funkcja tego wątku polega na pokazaniu, że historia klimatu nie jest wyłącznie historią odkryć naukowych. Jest także historią mecenatu, organizacji, prestiżu oraz dostępu do decydentów. Książka zachęca więc do analizy, kto wspiera daną debatę, jakie ma instrumenty oddziaływania i jakie ramy problemu dzięki temu stają się dominujące. Po drugie, fundacje jako trwałe narzędzia wpływu na naukę i politykę. Nordangord przedstawia Fundację Rockefellera i szerzej sieć powiązanych instytucji jako ważny kanał oddziaływania. Bardziej trwały niż pojedyncze przedsiębiorstwo lub kampania polityczna, fundacja może finansować uczelnie, badania, konferencje, organizacje społeczne i programy pilotażowe.
W ten sposób jej wpływ jest często pośredni.
Nie polega koniecznie na wydawaniu poleceń, lecz na tworzeniu infrastruktury, w której pewne dziedziny wiedzy, metody działania i kadry otrzymują długofalowe wsparcie. Autor wiąże ten mechanizm z obecnością Rockefellerów w takich obszarach jak medycyna, rolnictwo, edukacja, nauki behawioralne i polityka. Tak szeroki zakres ma w jego argumentacji wykazać, że filantropia może kształtować społeczne standardy, a nie tylko finansować dobroczynność. Wartość analityczna tej części książki tkwi w pytaniu o odpowiedzialność prywatnego kapitału działającego w sferze publicznej. Fundacje potrafią podejmować ryzyko i wspierać projekty zaniedbywane przez rządy, ale ich priorytety nie wynikają z wyborów powszechnych. Nordangor mocno akcentuje tę asymetrię i interpretuje ją jako problem władzy. Rozsądna lektura wymaga zarazem pamiętania, że obecność fundacji w danej dziedzinie sama w sobie nie dowodzi pełnej kontroli nad nią. Uczy natomiast śledzenia przepływu środków, sieci instytucjonalnych i sposobów, w jakie finansowanie przekłada się na trwałą pozycję w debacie. Po trzecie, od badań do globalnego zarządzania po porozumieniu paryskim książka prowadzi opowieść do współczesnej polityki klimatycznej. Do tym okresu po porozumieniu paryskim oraz debat towarzyszących hasłu czwartej rewolucji przemysłowej w 2016 roku.
Nordangor interpretuje ten moment jako przejście od samego rozpoznawania problemu klimatycznego do szerokich programów reorganizacji gospodarki, technologii i życia społecznego.
W jego ujęciu klimat staje się osią, wokół której łączą się polityka energetyczna, cyfryzacja, zarządzanie miastami, rolnictwo i międzynarodowa współpraca.
Autor jest sceptyczny wobec takiej integracji, ponieważ dostrzega w niej ryzyko przenoszenia decyzji z poziomu obywateli i państw do sieci ekspertów, fundacji, korporacji oraz organizacji ponadnarodowych. Ten temat nie wymaga przyjęcia wszystkich jego diagnoz, aby był użyteczny.
Pokazuje bowiem, że rozwiązania klimatyczne mają skutki wykraczające poza redukcję emisji.
Mogą zmieniać inwestycje publiczne, regulacje przemysłowe, modele konsumpcji i zasady korzystania z danych.
Nordangor zwraca uwagę na język konieczności i pilności, który może wzmacniać akceptację dla dużych zmian instytucjonalnych. Jego interpretacja jest polemiczna, dlatego warto konfrontować ją z niezależnymi źródłami dotyczącymi polityki klimatycznej. Mimo tego książka stawia zasadne pytanie. Jak pogodzić potrzebę działania wobec realnych problemów środowiskowych z przejrzystością, demokratyczną kontrolą i oceną społecznych kosztów proponowanych transformacji?
Po czwarte, technokratyczna wizja transformacji gospodarki, kultury i człowieka. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest szerokie rozumienie transformacji. Nordangor nie ogranicza swojej krytyki do energii i polityki środowiskowej. Twierdzi, że wokół klimatu powstaje ambitniejsza wizja przeobrażenia całego systemu ziemskiego,
obejmująca gospodarkę, ekologię, kulturę, technologię, a nawet sposób myślenia o człowieku.
W opisie autora pojawiają się futurystyczne idee, język planowania przyszłości oraz elementy, które wiąże on z filozofią New Age.
Nie należy traktować tego jako bezspornego opisu wszystkich organizacji i osób działających w dziedzinie klimatu. Jest to przede wszystkim rama interpretacyjna Nordangorda, który podkreśla ideologiczne znaczenie narracji o postępie i globalnej koordynacji. Jego argument dotyczy mechanizmu.
Gdy problem przedstawia się jako systemowy i planetarny, łatwiej uzasadnić rozwiązania obejmujące wiele sfer życia naraz.
Zyskują wtedy znaczenie eksperci od modeli, danych, zachowań społecznych i nowych technologii, a mniej widoczne mogą stać się lokalne interesy oraz spory o cele.
Książka pomaga dostrzec, że każda koncepcja transformacji zawiera założenia o tym, co uznaje za rozwój, bezpieczeństwo i dobro wspólne.
Najbardziej praktyczny wniosek to potrzeba zadawania konkretnych pytań.
Kto definiuje cel transformacji? Jak mierzy sukces? Kto ponosi koszty i jakie istnieją mechanizmy odwołania od błędnych decyzji? Na koniec, propaganda.
Język dobroczynności i granice krytycznej interpretacji. Nordangord opisuje działalność Rockefellerów językiem propagandy, długoterminowego planowania i ideologii.
Szczególne znaczenie ma dla niego kontrast między deklarowaną misją Fundacji Rockefellera, mówiącą o promowaniu dobrobytu ludzkości, a skutkami,
które autor uważa za możliwe lub ukryte. Ten kontrast nadaje książce wyraźnie demaskatorski charakter. Autor nie pyta jedynie, czy konkretne programy są skuteczne.
Pyta też, jakie wartości i modele społeczne są wbudowane w język pomocy, modernizacji oraz ratowania planety.
Jest to istotna perspektywa dla czytelnika analizującego działalność wielkich fundacji, ponieważ pozytywne hasła nie zwalniają z oceny przejrzystości,
konfliktów interesów i konsekwencji ubocznych. Równocześnie właśnie tu potrzebna jest największa ostrożność.
Pojęcia takie jak propaganda czy kontrola mogą trafnie opisywać określone strategie komunikacyjne, ale łatwo stają się zbyt szerokie.
Jeśli przypisują jednolite zamiary rozmaitym instytucjom i uczestnikom debaty. Książkę warto zatem czytać jako krytyczną hipotezę, a nie jako zamknięty wyrok.
Jej użyteczność rośnie, gdy czytelnik sprawdza źródła, rozdziela fakty od interpretacji i porównuje stanowiska.
Nordangord wyróżnia się nie tyle samym przypomnieniem o wpływie filantropii, ile konsekwentnym łączeniem go z klimatem, technologią, polityką ludnościową i kulturą.
To połączenie prowokuje do uważniejszej analizy języka władzy. Podsumowując,
Rockefeller Controlling the Game będzie interesująca przede wszystkim dla czytelników zajmujących się historią wielkich fundacji, polityką klimatyczną, relacjami między nauką i kapitałem oraz krytyką globalnego zarządzania. Może też zainteresować osoby, które chcą zrozumieć, dlaczego finansowanie badań, organizacji społecznych i programów publicznych jest zarazem formą pomocy oraz potencjalnym źródłem wpływu. Nie jest to jednak książka dla odbiorcy oczekującego wyważonego, akademickiego przeglądu wszystkich stanowisk. Nordangor pisze z wyraźnie sceptycznej, polemicznej perspektywy i przypisuje działalności Rockefellerów szerokie znaczenie ideologiczne. Z tego powodu największą korzyść odniesie czytelnik gotów porównywać jego interpretacje z innymi opracowaniami i oddzielać dobrze udokumentowane relacje instytucjonalne od bardziej daleko idących wniosków o motywach. Na tle książek o klimacie lub dziejach amerykańskich elit wyróżnia ją zakres połączeń. Autor zestawia historię Standard Oil i Fundacji Rockefellera z medycyną, rolnictwem, planowaniem rodziny, technologią, sztuką oraz debatami po porozumieniu paryskim. Dzięki temu nie opisuje klimatu jako odizolowanego tematu, lecz jako element większego sporu o kierunek społecznej i technologicznej transformacji. Wartość intelektualna lektury nie polega więc na konieczności akceptacji jej tez. Polega na ćwiczeniu krytycznych pytań o źródła finansowania, instytucjonalne sieci wpływu. Język dobroczynności oraz demokratyczną kontrolę nad programami przedstawianymi jako globalnie konieczne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jacob Nordangort, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.